Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w kolejnym wydaniu mojej autorskiej audycji ekspercko-komentatorskiej. Dziś spróbuję choćby po części spełnić obietnicę daną Państwu onegdaj, a dotyczącą wielowymiarowości Kościoła katolickiego w sensie powszechnego oczywiście. To jest tak zwany temat rzeka i będziemy do niego wracać po wielokroć, ale wobec tendencji, w szczególności w mediach wszelakich, do upraszczania tej problematyki, niektórzy nawet piszą Kościół małą literą wbrew zasadą języka polskiego, takie audycje są konieczne. To też dziś w loży ekspercko-komentatorskiej pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauki, Akademia Kuba Paradyża, prorektor do spraw nauki tej uczelni, autor m.in. Chrystofobii, a ostatnio ważnej pozycji Odsiecz z nieba, prymas Wyszyński wobec rewolucji. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, spróbujmy metodycznie przedstawić te najważniejsze wymiary związane z pojęciem Kościół. To nie jest prosta sprawa, ale spróbujmy, dlatego zaznaczam taki kwantyfikator. Te wymiary religijne, teologiczne, społeczne, naukowe, filozoficzne, społeczno-polityczne, charytatywne, historyczne i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy, jeśli pan pozwoli, od wymiaru religijnego i teologicznego, bo mamy problem pewien, który nazywa się synod, ostatnio ogłoszony przez papieża Franciszka.
No, w wymiarze teologicznym i religijnym Kościół to rzeczywistość, jak mówi sam Kościół w dokumentach o sobie, rzeczywistość bosko-ludzka, to znaczy on jest założony przez Boga człowieka, Jezusa Chrystusa, który pozostaje jego głową, no ale jest widzialny tutaj na ziemi, jest zarządzany, jest, można powiedzieć, reprezentowany przez ludzi, a główny cel Kościoła to prowadzenie ludzi do zbawienia, to w wymiarze religijnym. Natomiast synody oczywiście w historii Kościoła były od początku. Po Soborze Watykańskim II one zyskały pewną instytucjonalny wymiar, stały się regularne, są różne podziały synodów na zwyczajne, nadzwyczajne, specjalne. Ten, który zbiera się teraz, to jest synod o synodzie, ma debatować nad synodalnością Kościoła, czyli pewną strukturą podejmowania decyzji.
I tutaj problem mamy tego typu, że to jest tendencja do Kościoła otwartego, wbrew tradycji na przykład. Czy to można jakoś umiejscowić, ten dzisiejszy stan, na przykład Kościoła polskiego w tej materii?
No tak, oczywiście tak zwana na przykład droga synodalna u naszych zachodnich sąsiadów w kościele niemieckim służy właściwie do rozmontowywania jeszcze tego, co zostało tam z katolickiej doktryny. Czyli kwestia jest prosta, czy synod, czy synodalność interpretuje się jako parlamentaryzm w kościele, czy też wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego, jak mówi papież Franciszek. Wydaje się, że polscy hierarchowie raczej skłaniają się ku tej drugiej opcji.
W kościele nie ma demokracji w gruncie rzeczy, albo jest ona marginalna i to jest, niektórzy mówią, znawcy problemu, siła kościoła, jego hierarchiczność na przykład.
No tak, no jak wiemy, apostołowie nie zostali wybrani demokratyczną większością głosów, tylko zostali powołani jednoosobowo przez Jezusa Chrystusa i podobnie ich następcy. No i księża dzisiaj również nie są powoływani drogą aklamacji czy też demokratycznego głosowania, tylko otrzymują święcenia od Kościoła. To nie jest jakiś głos demokratyczny, więc to jest tak, tutaj widzimy tą rzeczywistość bosko-ludzką w Kościele, która wielu ludzi powoduje, że nie rozumieją tej rzeczywistości Kościoła, tak jak komuniści, którzy traktowali Kościół w Polsce jako partię polityczną.
No właśnie, wobec tego przejdźmy gładko do problematyki społeczno-politycznej, może społecznej najpierw. Nauczanie społeczne Kościoła to jest rzecz istotna i mało znana, mam wrażenie, dzisiaj, czy też marginalizowana.
W dużej mierze także przez milczenie Kościoła, już pozostając na gruncie polskim. No jednak listy episkopatu, całego episkopatu Polski dotyczące kwestii społecznych, przecież jakże aktualnych, są bardzo rzadkie. Jeżeli to porówna się na przykład z aktywnością w tej mierze błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, no to mamy przepaść. Tam rzeczywiście te czasy, chociaż tak bardzo trudne, no obfitowały w to społeczne nauczanie Kościoła. Natomiast dzisiaj jest jakby no takie takie zawstydzające milczenie. To jest właściwie temat na osobną audycję, dlaczego tak jest, no ale to trzeba stwierdzić.
No jest takie zjawisko jak Kościół otwarty, a dzisiaj mamy również na bieżąco i profanację, i historie dotyczące nauki, ale do tego za chwilę przejdziemy. Jak pan profesor patrzy na tą antychrześcijańskość agresywną?
No tak, no agresja no właśnie chrystofobiczna i chrystianofobiczna jest, no nabiera na sile te ostatnie przypadki, chociażby właśnie ścinania krzyża przez jednego z obywateli Zielonej Góry, który dosłownie wziął zachęty pewnego ważnego polityka Platformy Obywatelskiej, żeby opiłowywać katolików, no i wziął się do dzieła. No ale te akty agresji oczywiście namnażają się. Pamiętamy, co rok temu działo się na ulicach naszych miast. To jest oczywiście pewien skutek, a nie przyczyna daleko idących procesów. Natomiast pojęcie Kościoła otwartego też służy do pewnej redukcji Kościoła tylko i wyłącznie do tego, co tu i teraz, do zredukowania go do wielkiej międzynarodowej organizacji pozarządowej.
Która ma rzeczywiście swoje cele i osiągnięcia, na przykład działalności charytatywnej, ale zostańmy jeszcze na moment przy tym powiatowym Herostratesie, bo to właściwie, zdaje się, człowiek chciał zabłysnąć. I to jest taki wymiar naszego bytowania społecznego również w mediach, bo tam natychmiast pokazał się filmik, ktoś tam jeszcze był, co to sfilmował i wrzucił, że tak się wyrażę, brutalnie do sieci ten akt profanacji.
No tak, no jestem historykiem, więc tutaj też kontekst historyczny ważny jest. Trzeba powiedzieć, że na ziemiach polskich krzyże były usuwane, krzyże były ścinane tylko przez wrogów polskości, chociażby
tak
robili
jak tak księża Niemcy, mordowani
w II wojnie światowej.
Tak jak księża mordowani, bo trzeba przypomnieć sobie, że początek naszej przemiany ustrojowej przepłacili życiem co najmniej kilku kapłanów Kościoła katolickiego.
No tak, napaści na duchowieństwo, napaści, likwidacja symboli wiary chrześcijańskiej w Polsce zawsze było, kojarzyło się, było efektem działań obcych, to znaczy działań sił wrogich suwerenności Polski. No taka jest rzeczywistość historyczna.
No tak, ale mamy takie zjawiska jak apostazje liczne, afery pedofilskie w Kościele, tęczowa mafia. No i ten Kościół otwarty, o którym już pan profesor mówił, ale Czy to jest takie hasło, pamiętam, święty Kościół grzesznych ludzi?
A błogosławiony prymas Wyszyński mówił, że Kościół nie jest w kryzysie, tylko Kościół dotyka kryzys wiary poszczególnych ludzi Kościoła, często także wysoko postawionych. I to jest chyba no właśnie istota rzeczy. Bo zresztą w tych wszystkich dyskusjach o pedofilii, o różnych perwersjach, które dotyka część duchowieństwa, jest nieodparte wrażenie, że chodzi głównie o tak zwane grillowanie Kościoła, bo jeżeli ktoś podaje środki zaradcze, że trzeba walczyć z perwersjami seksualnymi, także w szerszym wymiarze, no to jest okrzyczony jako niemiłosierny rygorysta. No tutaj jest dużo propagandy także w tych zawołaniach.
Ale przejdźmy wobec tego do naukowego wymiaru Kościoła. Ostatnio powstała taka sympatyczna uczelnia, Collegium Intermarium. Gdyby pan profesor przybliżył to zjawisko.
No Collegium Intermarium to jest taka próba bardzo ważna, bo instytucjonalna, pewnego łamania monopolu, nazwijmy to lewicowo-liberalnego w życiu akademickim, stworzona przez grono międzynarodowych naukowców, głównie z ukierunkowaniem nauk prawniczych, ponieważ ona jakby w sensie też instytucjonalnym jest zbliżona do no właśnie Instytutu Ordo Iuris, ale nie tylko, także politolodzy, historycy, socjologowie, a także wymiar kultury. Więc to jest takie interdyscyplinarne ujęcie, tak jak sama nazwa wskazuje, z pewnym naciskiem na to właśnie intermarium, czyli to Trójmorze, a więc Europa Środkowa, która no, w dużej mierze odbiega od tego głównego nurtu, który dzisiaj płynie wartkim prądem w Unii Europejskiej.
No właśnie, to znaczy, że Uniwersytet Jagielloński, czy też Uniwersytet Warszawski jest poza zainteresowaniem katolików?
To znaczy, można odwrotnie powiedzieć, chyba te uczelnie raczej nie interesują się katolicyzmem, czyli nie interesują się swoimi korzeniami, no bo przecież warto powiedzieć, że tak naprawdę Uniwersytet Jagielloński, jego odnowa na przełomie XIV-XV wieku była między innymi dziełem świętego polskiego króla, czyli Jadwigi Andegaweńskiej, więc nie sposób abstrahować od tej historii, tej najstarszej polskiej uczelni, ale obserwując zaangażowanie wielu profesorów, pracowników naukowych, pozanaukowe także tej uczelni, no to widać wyraźnie, że trochę im wstyd jak gdyby za te korzenie, co jest oczywiście ambarasujące przede wszystkim dla zewnętrznych obserwatorów.
A teraz nieco informacji na temat społeczno-politycznego wymiaru Kościoła. To jest najbardziej dyskusyjna chyba płaszczyzna. I takie hasło eksploatowane bodaj od rewolucji francuskiej, rozdział Kościoła od państwa, ma bardzo różne wymiary, różne zabarwienia.
To prawda, jest podszyty sporą dozą hipokryzji. Ja sobie przypominam, że ci sami ludzie, którzy na początku lat 90., w początkach III Rzeczpospolitej, tak gardłowali o tak zwaną neutralność światopoglądową państwa, to parę lat wcześniej dosłownie z ambon w kościołach, które były otwarte dla wszystkich opozycjonistów bez względu na to, czy wierzą, czy nie wierzą, zajmowali głos w sprawach publicznych i wtedy jakoś im nie przeszkadzała. Nie przeszkadzał fakt, że występowali w kościołach i mówili o sprawach politycznych. Natomiast jeżeli Kościół przypominał pewne normy moralne, bo niby dlaczego Kościół ma się nie wypowiadać w sprawach polityki, dlaczego we wszystkich sprawach tylko nie o polityce, no to otwiera drzwi dla dominacji ludzi, którzy chcą konstruować świat na nowo. Jak wiemy, na przypadku totalitaryzmu skończyło się to tragicznie.
No właśnie, nauka społeczna Kościoła właściwie nakazuje katolikom udział w życiu społecznym i politycznym. Tutaj mamy pewien konflikt, bo przecież na przykład kapłani Kościoła katolickiego ograniczają swoje prawa obywatelskie, prawda? Nie biorąc udziału biernego w wyborach, ale inni.
No właśnie, to warto przypominać podstawowe fakty. Katolicy, bez względu na to, czy w sutannach, czy bez, mają pełne prawa obywatelskie, bo są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym mają prawo zajmować stanowisko we wszystkich kwestiach. Zresztą w historii Polski XX wieku, niepodległej Polski, było tak, że na przykład wielu księży brało udział czynnie w życiu politycznym. Dość wspomnieć Sejm Ustawodawczy. Mamy w tym roku stulecie Konstytucji Marcowej, nad którą pracowało wielu księży, ponad 30 księży było w Sejmie Ustawodawczym, w tym paru było w Komisji Konstytucyjnej, a preambułę układał ksiądz Lutosławski do tej konstytucji, więc w rzeczywistości historycznej mamy wiele przykładów politycznego zaangażowania księży w najlepszym tego słowa rozumieniu, politycznego, ale nie partyjnego.
A to właśnie jest ta zasadnicza różnica. Jeśli jesteśmy już przy partiach, to w III Rzeczpospolitej podobno jest taka opinia, że nikt bardziej nie zaszkodził Kościołowi niż partie, które się na niego powoływały, czyli ZHN powiedzmy, czy Liga Polskich Rodzin z Giertychem na czele, a ZHN, Niesiołowski i paru innych ludzi, którzy dzisiaj są poza Kościołem w sposób zdecydowany raczej.
Z pewnością to, że tak powiem także, że nazwijmy te koleje życia osobistego niektórych polityków związanych z tymi partiami mogły i powinny gorszyć wielu ludzi wierzących, to prawda. Chociaż z drugiej strony, jak popatrzymy na te pierwsze lata III Rzeczypospolitej, to obecność chociażby takiej partii jak ZHN w parlamencie, jednak przyczyniała się do pewnych aktów prawnych, gdy chodzi o ochronę życia, gdy chodzi o zagwarantowanie wartości.
Sam znam wielu bardzo porządnych ludzi, którzy tam się, między innymi Marek Jurek czy Marian Piłka, który...
No właśnie, to nie każdy, czy Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe to nie równało się Kazimierz Wielki Marcinkiewicz, więc to trzeba brać pod uwagę. Natomiast z drugiej strony wydaje się, że chyba gorszym problemem dla Kościoła w III Rzeczypospolitej była raczej utrzymanie wierności w nauczaniu ich prominentnych ludzi Kościoła, mówię o ludziach w sutannach.
I to na tym dzisiaj, jeśli łaska, zakończymy. Będziemy do tej tematyki wracać, tak jak obiecałem. Bardzo dziękuję panu profesorowi za dzisiejszy udział w audycji.
Dziękuję.
Przypomnę państwu, że komentował dla państwa pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauk i Akademia Jakuba z Paradyża, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu. Do usłyszenia.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.